Bracia, siostry, wracamy do rozważania listu do Koryntian. Chciałbym tylko przypomnieć pokrótce, o czym do tej pory mówiliśmy. Jeżeli otworzymy list do Koryntian, to pierwszych 9 wersetów, one mówią o tym, co stało się udziałem wierzących w Koryncie. Ludzi, którzy niegdyś w ogóle nie znali Boga, ale gdy usłyszeli Ewangelię, uwierzyli w nią, nawrócili się, jak bardzo zostali ubogaceni. I w tym fragmencie mamy 9 wersetów, 9 razy powtarza się kluczowe słowo. Jezus Chrystus. Wszystko to zawdzięczają Jemu. To dzięki Jego dziełu, dzięki Jego panowaniu, dzięki Jego działaniom są tak bardzo ubłogosławieni. Jezus Chrystus. Wersety od 10 do 17, one pokazują, że pomimo tego, jak byli błogosławieni, zaczęło się dziać źle w tym zborze. Czemu? Ponieważ opuścili oczy z Jezusa i przekierowali je na kogoś innego, na innych ludzi. Podnosząc ich do takiej rangi, jaką nigdy zajmował tylko Jezus Chrystus. I oczywiście apostoł Paweł mówi, jak bardzo ważne jest, by zająć właściwe nam wszystkim miejsce w zborze, a więc jak ważne jest powołanie, aby na nie odpowiedzieć, aby być Jemu wiernym. Bracie, siostro, czy znasz już swoje powołanie? Czy jesteś Jemu wierny? Czy zająłeś wyznaczone przez Jezusa tobie miejsce w zborze? To jest bardzo ważne. Dlaczego? Ponieważ w zborze w Koryncie w pewnym momencie pewni ludzie zajęli miejsce, które nie było im wyznaczone przez Jezusa. Zwrócili całą uwagę na siebie, doprowadzili do podziału, ponieważ za podziałami zawsze stoją ludzie. One się nie dzieją tak po prostu. Stoją ludzie. Ludzie nieprzemienieni, ludzie, których charakter nie został przemieniony przez Ewangelię. A więc z jednej strony bardzo ważne jest, aby rozpoznać swoje powołanie. I Paweł podkreśla, ja zostałem powołany do tego, abym zwiastował dobrą nowinę i nic innego nie chcę robić. To jest moje powołanie. W tym jest Boża łaska, w tym się przejawia Boża łaska i w tym jest pożytek dla Kościoła i ja to robię. Dlatego nie chrzciłem żadnych ludzi, no z wyjątkiem pewnych, ale tak naprawdę to jest moje powołanie. Bracia, siostry, czy mamy takie myślenie? Do tego przeznaczył mnie Pan. To jest moja odpowiedzialność w zborze, w ciele, w Kościele, w Królestwie. To jest moje powołanie. Czy jesteśmy w miejscu, które wybrał dla nas Jezus? Czy jesteśmy w miejscu, które wybrał dla nas Jezus? Nie wolno nam czynić bezprawia w Kościele. Nie wolno nam budować go według własnego wyobrażenia. Nie wolno nam skupiać uwagi na sobie. Nie wolno nam przyjmować czci, która jest tylko dla Niego. Tylko dla Niego. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy jeszcze zatrzymali się przy wersetach 18 do 31. A tutaj akcent jest położony na mowę o krzyżu. Na mowę o krzyżu, bo chociaż możesz być powołany, chociaż Pan wyznaczył ci miejsce i zadanie, to tym, który przemienia człowieka, nie jesteś ty, tylko Bóg. On może się tobą posłużyć i tobą się posłuży, ale wzrost, czytamy o tym później, ale przemianę sprawia Bóg, a dzisiaj o tym powiemy, sprawia mowa o krzyżu. Mowa o krzyżu. Przeczytajmy wersety od 18 do 20. Bardzo proszę, czytaliśmy, ale dzisiaj chcemy z tego wyciągnąć trochę inne rzeczy. Czytamy tak. Albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Napisano bowiem, w niwecz obrócę mądrość mądrych, a roztropność roztropnych odrzucę. Gdzie jest mądry? Gdzie uczony? Gdzie badacz wieku tego? Czyż Bóg nie obrócił w głupstwo mądrości świata? Zwróćcie uwagę, o czym mówi tutaj Paweł. Mówi, że mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy idą na zatracenie. Głupotą się wydaje dla tych, którzy w prostej linii, po równi pochyłej idą na zatracenie. To jest jakaś przestroga, jakaś informacja. Jeżeli siedzisz tutaj i mówisz, to ględzenie o krzyżu to jest po prostu dla naiwnych. zmierzasz drogą prosto w dół. Na wieczne zatracenie, mówi apostoł Paweł. Ale on również mówi bardzo ważną rzecz. Natomiast jest mocą Bożą dla dających się zbawiać. Dla zbawionych. Bardzo ważne określenie. Ono mówi, że kiedy zyskasz doświadczenie, iż mowa o krzyżu, w niej jest moc i w niej jest Boże działanie, które cię naprawdę przemienia, jesteś tym, który już nie chce wyjść z tej przestrzeni. Kiedy zrozumiesz, na czym polega łaska Boża i to, że przez wiarę jesteś przemieniany na obraz podobieństwa, bo Bóg to czyni, kiedy pokładasz w Nim nadzieję, nie chcesz wyjść z tej sfery łaski i Bożego działania. I stajesz się człowiekiem dającym się zbawiać, ratować, przemieniać, przeobrażać, bo tym jest chrześcijaństwo. To jest panowanie Jezusa Chrystusa, które manifestuje się przemianą. Przemianą człowieka na obraz i podobieństwo Boże. I w tym wersecie 20 apostoł Paweł pyta, gdzie jest mądry, gdzie uczony, gdzie badacz wieku tego? Co to za ludzie? Mądry to człowiek, którego cechuje mądrość na płaszczyźnie intelektualnej. Jest on mądry życiowo. Ma liczne, bogate doświadczenie i na podstawie tego doświadczenia jest w stanie poradzić ci, jak postąpić, jaką decyzję podjąć, po prostu co byłoby najlepsze, co podpowiada doświadczenie. Kim jest uczony? Uczony to skryba, a w czasach Jezusa byli to uczeni w piśmie, którzy w większości byli faryzeuszami, jak apostoł Paweł, więc Paweł trochę mówi o sobie. Mówiąc, gdzie jest uczony, mówi, gdzie są ci ludzie przeświadczeni o swojej wyjątkowości z powodu biegłej znajomości Pisma Świętego. I w końcu, gdzie badacz wieku tego, to zapewne aluzja do sofistów, wędrownych nauczycieli przygotowujących swoich uczniów do życia publicznego poprzez nauczanie retoryki, polityki, filozofii oraz etyki, ale w czasach Jezusa to, czy apostoła Pawła, to już się ograniczało tylko do nauki takiego, wiecie, pięknego wysławiania się z użyciem poezji. Czemu apostoł Paweł odnosi się do tych trzech grup ludzi? Mądrość tego świata, którą te trzy grupy reprezentują, jest zupełnie nieprzydatna, nieużyteczna, bezwartościowa w dziele zbawienia człowieka. To jest główna myśl w tym fragmencie. Mądrość ludzka i doświadczenie życiowe nie są w stanie pomóc rozwiązać największego problemu, jakim jest grzech. Biegła znajomość Pisma Świętego bez rozumienia Ewangelii prowadzi jedynie do złudnego przekonania o wyższości, byciu lepszym. Do pychy prowadzi, na dyma. Piękna mowa retora może cię wzruszyć. Do łez, ale emocje opadną i pozostajesz tym samym człowiekiem. Jedynym sposobem, mówi apostoł Paweł, jest mowa o krzyżu. Mowa o krzyżu jest źródłem przeobrażającego działania Bożego w życiu człowieka. Pamiętacie, cytowaliśmy Księgę Jeremiasza, rozdział 9. Wróćmy tam. Wersety 22-25. Bo Paweł też cytuje to miejsce w 31 wersecie rozdziału 1. Przeczytajmy i zobaczmy, o co Pawłowi chodzi. Jeremiasza 9:22-25. Lecz kto chce się chlubić, niech się chlubi tym, że jest rozumny i wie o mnie, iż ja, Pan, czynię miłosierdzie, prawo i sprawiedliwość na ziemi, gdyż w nich mam upodobanie, mówi Pan. Oto idą dni, mówi Pan, w których nawiedzę wszystkich nieobrzezanych mimo obrzezania. Egipt, Judę, Edom, Amon, Moab, wszystkich z obciętymi włosami, którzy mieszkają na pustyni, gdyż wszystkie narody są nieobrzezane i cały dom izraelski jest nieobrzezanego serca. Słuchajcie, co to znaczy, że Bóg czyni sprawiedliwość? Prawo, miłosierdzie. Co to znaczy? No po pierwsze, powiemy, to oznacza, że On taki jest, tak? Że jest miłosierny, że jest prawy, że jest sprawiedliwy. Zgadza się? Taki Bóg jest? Taki jest. Ale to oznacza coś więcej. To, co mówi Jeremiasz, zapowiada, że Bóg nawiedzi obrzezanych, nieobrzezanych mimo obrzezania i nawiedzi też po prostu wszystkie narody, które się wydają być absolutnie zepsute, zdeprawowane. Narody, o których było powiedziane, że nigdy nie wejdą, nie staną się częścią Izraela, Amon, Moab. I dokona, sprawi, że te narody, ludzie z tych narodów staną się miłosierni, sprawiedliwi. Dokona ich przemiany, ponieważ ma w tym upodobanie. Bardzo mnie to porusza. Tam w Księdze Jeremiasza w rozdziale 9 jest wymieniony Egipt. Ciekawe, po Egipcie jest dopiero Juda. Edom. Edom, o którym Bóg powiedział, wyplenie was. Księga Abdiasza po prostu mówi o tym, nikt nie zostanie, spalę wszystko, ze względu na to, żeście zdradzili swoich braci, ze względu na to, że pozwoliliście, żeby ich łupiono, ze względu na to, że staliście założonymi rękami, kiedy potrzebowali waszej pomocy, czekaliście, by wziąć ich ziemię. Bóg powiedział, to z wami uczynię. Amon, Moab, narody, które według biblijnej etymologii powstały ze związku kazirodczego, Lota z córkami. I Bóg powiedział o nich, nigdy nie staną się częścią Izraela, nigdy. Ty i ja mielibyśmy szansę po iluś pokoleniach wejść, stać się częścią Izraela, gdybyśmy chcieli. Ale Amon i Moab miał nigdy nie stać się częścią Izraela. I teraz Bóg w tym proroctwie Jeremiasza mówi, nawiedzę Egipt, nawiedzę Judę, nawiedzę Edom, nawiedzę Amon i nawiedzę Moab. Uczynię miłosierdzie, sprawiedliwość, prawo, bo mam w tym upodobanie. Czasami sobie myślimy, no właśnie, wszyscy tylko nie ja, nie znasz mnie. Nie znasz mocy Bożej, Bożego miłosierdzia. Bóg ma upodobanie wziąć najbardziej zdeprawowanego człowieka i przemienić go na swój obraz. I mówi, mi to chlubę przynosi. Posłuchajcie, nie wolno nam nigdy przestać myśleć o tym, marzyć, to nie może przestać być przedmiotem naszej wiary, że Bóg pragnie nas przemieniać. Bracie, siostro, masz jeszcze to pragnienie? Być podobnym do Jezusa. Panie, czyń mnie. Czy to jest twoim świadomym procesem i przedmiotem wiary i modlitwy, że widząc, w czym nie domagasz, widząc, co jest twoją słabością, widząc, co jest powodem twojego wstydu, tego, że się wycofujesz, przynosisz to w modlitwie, mówisz, o Panie, weź to, zniszcz na wieki unicestw i uczyń mnie w tym miejscu na swoje podobieństwo, uczyń mnie przemień. Mowa o krzyżu jest źródłem tego typu przemiany. I Chrystus jest tym, który to czyni. Nie ma tu na sali człowieka na tyle zepsutego, by Chrystus powiedział, nie chcę mieć z nim do czynienia. Ale mogą być tutaj na sali ludzie o mylnym przekonaniu, że są tacy wspaniali, iż nie zrobią kroku ku Chrystusowi, aby mógł ich przemieniać. kształtować. Kim jesteśmy? Jakimi ludźmi jesteśmy? Paweł miał zbyt dużo dowodów ze swojego życia, co to znaczy mowa o krzyżu, która jest mocą Bożą ku przemianie. Sam był takim żywym dowodem, jego współpracownicy byli takimi żywymi dowodami. Popatrzcie, pierwszy list do Koryntian, rozdział pierwszy, wersety od 25. Paweł ma przed oczyma tych wierzących z Koryntu i mówi: pamiętacie, jacy byliście? Byliście tak bardzo zniszczeni, praktycznie bez żadnej moralności. Żyliście nieraz jak zwierzęta po prostu. Przepraszam, bo zwierzęta są... To jest takie określenie, tak, ale świadczy o jakimś zepsuciu. I mówi: i teraz zobaczcie na siebie, jak się zmieniło wasze życie. Przez wiarę w Jezusa. Mowa o krzyżu jest Bożą mądrością. Mowa o krzyżu jest Bożą mądrością. Są pewne rzeczy, które leżą tylko i wyłącznie w gestii Boga. To zbawienie, przemiana człowieka. Przemiana, która z człowieka o zatwardziałym sercu czyni człowieka miłosiernego. Z człowieka dopuszczającego się bezprawia czyni człowieka prawego. Żyjącego zdeprawowanym życiem czyni tym, którego życie jest miłe Bogu. To jest nasz Bóg. Jeżeli mamy się czymś szczycić, to właśnie tym, że wiemy, że takie rzeczy czyni Bóg Biblii i ma w tym upodobanie. Czy potrzebujemy mądrych rad, nie mogących pomóc nam w walce z grzechem? Pięknie i mądrze brzmią tych sentencji, które nic nie wnoszą tak naprawdę w naszą przemianę. Chwil uniesień, pięknej, wiecie, muzyki, która nas wzrusza, ale de facto wyjdziemy z tego miejsca i co? I powiemy: marność nad marnościami. Zamknięty jestem w tym całym błędnym kole. Bracia, siostry, potrzebujemy mowy o krzyżu, mówi Paweł. I można się do tego ograniczyć, by pięknie brzmiało, by mądrze brzmiało, by zgadzało się z ogólnie pojętymi czy przyjętymi kierunkami i trendami, ale Bogu nigdy o to nie chodziło. Bóg mówi: miernikiem jest przemienione życie. Przemienione życie. Wiecie, mam taką świadomość, że przez lata chodzenia do kościoła osłuchujemy się z pewnymi rzeczami. I niestety niejednokrotnie przestajemy pragnąć Bożego działania w swoim życiu. To dlatego zatrzymujemy się. I to dlatego czasami ludzie, którzy chodzą do kościoła, dotknięci Ewangelią, przychodzący tutaj w takiej nadziei zobaczenia pełni życia Bożego, rozbijają się o naszą postawę. Bo napotykają czasami w tym miejscu bezprawie, bo napotykają czasami w tym miejscu nienawiść, bo napotykają w tym miejscu, wiecie, rzeczy, których już dawno to nie powinno być. Dawno nie powinno być w naszym życiu. Bo mowa o krzyżu jest mocą Bożą. Mądrością Bożą. I jestem przekonany, że gdy staniemy przed Panem, On nas o to zapyta. Jak mocno mi brzmią słowa, gdzie Jezus mówi: biada tym, przez których przychodzi zgorszenie. Biada tym. Czy nie ma nic straszniejszego niż młody wierzący podchodzący do ciebie z nadzieją uzyskania, wiecie, nie wiem, zachęty, dobrego przykładu, zobaczenia przemienionego życia i to zgorszenie, ponieważ nie spodziewał się zastać w tym miejscu ludzi tak bardzo nieprzemienionych. Mowa o krzyżu jest Bożą mądrością. Bożą mocą. Zawsze mamy wybór. Możemy tuszować swoją nieprawość przez piękną mowę, zakrywać ją elokwencją, cytatami poezji, a gdy nas nikt nie widzi, mieć mowę pełną plugastwa, przekleństwa, nienawiści, zabójstwa. Zawsze masz wybór, możesz zadowalać się doskonałą, wręcz literalną znajomością Biblii, tym się szczycić w tym samym czasie, zupełnie nie znając Boga i Jego mocy. Wszystko, co opowiadasz, to streszczenie historii biblijnych, lecz zupełnie nie masz w swoim życiu doświadczenia rzeczy, o których opowiadasz. To jest obce ci rzeczywistość. Albo tak, Panie, spraw, żeby świat Biblii, rzeczywistość Biblii stała się moim światem. Tak, Panie, spraw. Panie, wzbudź we mnie pragnienie. Panie, przemieniaj mnie. Panie, uczyń to. Mowa o krzyżu. Pierwszy Koryntian 1:27-25, zobaczmy. Skoro bowiem przez świat, przez mądrość swoją nie poznał Boga w Jego Bożej mądrości, przeto podobało się Bogu zbawić wierzących przez głupotę zwiastowania, przez głupotę kerygmatu. Podczas gdy Żydzi znaków się domagają, a Grecy mądrości poszukują, my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, dla Żydów wprawdzie zgorszenie, dla pogan głupstwo. Natomiast dla powołanych Żydów i Greków zwiastujemy Chrystusa, który jest mocą Bożą, mądrością Bożą. Bo głupstwo Boże jest mędrsze niż ludzie, a słabość Boża mocniejsza niż ludzie. Kiedy jedni Żydzi, słuchając Jezusa, domagali się od Niego kolejnych znaków, bo chcemy wiedzieć, że przychodzisz od Boga, inni w tym czasie byli przemieniani, odchodzili zmienieni. Kiedy pewni Grecy, słuchając Pawła, zastanawiali się, do którego poglądu filozoficznego pasuje ta nauka, inni w tym czasie byli przemieniani. I tak jest zawsze. Możesz tutaj dzisiaj siedzieć i sobie mówić, ciekawe, no nigdy tego nie słyszałem, albo no nic nowego dzisiaj ten pastor nie powiedział. Nawet się nie postarał. Nie było anegdoty. Nie było jakiegoś momentu, żebym się wzruszył. Co to za ciosane kazanie? Ale w tym samym czasie ktoś ma przed oczyma krzyż i właśnie w duchu woła: Panie, chcę, aby moje życie było zespawane z Tobą. Chcę, aby z Twojego życia przypłynęło do mnie to, czego mi brakuje. Chcę żyć Twoim życiem. To dlatego w rozdziale drugim Paweł mówi: nigdy nie dbałem o formę. Możemy powiedzieć, trzeba dbać o formę. A Paweł mówi: nie dbałem o to. Dbałem o to, żeby się w tym przejawiał duch i moc. Bo o co chodzi? Chodzi o przemianę życia. Żyjemy w czasach, gdzie perfekcjonizm jest bardzo ważny. Wszystko ma być estetyczne. Wszystko ma być piękne, wszystko ma być dopięte na ostatni guzik. A często jest to po prostu puste w środku, puste jak miedź brzęcząca. I często jest tak, że my, którzy się tego domagamy, jesteśmy tak samo puści. A istotą jest mowa o krzyżu. Bo Jezus umarł, aby moje grzechy były przebaczone, aby były zniszczone, aby mój stary człowiek był pogrzebany i aby powstał nowy człowiek. Jezus umarł, aby zniszczyć wszelkie dzieło diabelskie i moc przekleństwa w moim życiu. Umarł po to, aby całe Boże błogosławieństwo mogło spłynąć do mojego życia. Umarł po to, abym był pojednany z Bogiem, bez względu na to, czy udało mi się dzisiaj przeżyć bezgrzesznie, czy nie udało. Ponieważ jestem zbawiony mocą Jego ofiary. I dlatego przychodzę do Niego każdego dnia z tym pokojem, wiedząc, że to On wyjednał mi pokój między Bogiem i mną i mogę przynosić Mu każdą sytuację, mówić z Nim o każdej sytuacji, a On to uświęca, przyjmuje i mówi: hej synu, dalej do przodu. Bądź błogosławiony, nie ma dla Ciebie potępienia. Jezus umarł nie po to, żebyś każdego dnia tylko, wiesz, przychodził po raz kolejny, przepraszając za ten sam grzech, tylko żebyś też podjął wyzwanie. Panie, spraw, żeby w końcu to zostało we mnie unicestwione. Chcę po prostu być wolny od tego. Uczyń to, pomóż mi w tym. Abyś widział moc Bożą działającą w tobie i miał radość ze zwycięstwa Bożego w swoim życiu. Wiecie, list do Koryntian często jest nazywany listem do bardzo złego zboru. To jest nieprawda. Paweł dostrzega piękno tego zboru. Mówi, jacy wspaniali ludzie tam są, mają swoje problemy, ale są żywym dowodem tego, że Bóg działa. A czy my jesteśmy żywym dowodem tego, że Bóg działa? Czy my jesteśmy żywym dowodem? Bo jest w nas Jego natura, Jego usposobienie, Jego sposób bycia, Jego wartości. Jesteśmy przepełnieni. Jesteśmy przepełnieni, to się z nas wylewa. Tym emanujemy. Tym emanujemy. Bracia, siostry, kiedy czytamy, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, to nie jest wcale mowa o niebie. Nie wiem, czy wiecie. To jest mowa o tym, co Bóg pragnie uczynić z tobą i ze mną. Jak bardzo chce nas zaskoczyć. Jak bardzo chce, abyśmy byli pod wrażeniem tego, jaką ma moc, by nas zmienić. I ty, który jesteś sceptyczny wobec pewnych rzeczy, możesz po prostu cieszyć się tym, jak Bóg cię przemienia. Czego oko nie widziało, ucho nie słyszało. To Bóg ma dla ciebie i dla mnie. Dlatego, słuchajcie, nie wolno nam stać się byle jakimi w tym chodzeniu za Panem. Bo mamy być tym miejscem zachwytu ludzi nad Bożym dziełem. I muszę wam powiedzieć, że mamy najczęściej poczucie niedoskonałości. Ale Paweł mówi, Bóg chce to czynić z twoim życiem. On ma w tym upodobanie. Bracia i siostry, pomyślcie teraz o tej przestrzeni swojego życia, które już dawno zamknęliście na klucz. Nie chcecie nawet do niej wracać, bo po prostu nie chcecie po raz kolejny przeżywać rozczarowania, nie chcecie po raz kolejny myśleć, że jesteście przegrani. Otwórzcie te drzwi i poproście, żeby Pan Jezus wszedł do tego pokoju i po prostu wprowadził tam swoje życie, swój świeży powiew, swoje światło. Bracia, siostry, módlmy się o to, by było w nas pragnienie i głód tego, aby być na obraz i podobieństwo Boże. Byśmy po prostu mieli w sobie to pragnienie. Kiedy dostrzegamy, że są rzeczy, które Boga nie chwalą, po prostu, wiecie, bierzmy to i przynośmy. Panie, do Niego. Panie, weź to i uświęć. Zabierz to, przynieś przeciwieństwo tego. Niech to wpłynie do mojego życia od Ciebie. Udziel mi z siebie, Panie. Bo kiedy Paweł mówi, że wy dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga, sprawiedliwością, poświęceniem i odkupieniem, aby, jak napisano, kto się chlubi w Panu, się chlubił, właśnie mówi o tym. Chlubię się tym, jak moje życie uległo zmianie i mogę powiedzieć tylko jedno, Jezus to uczynił. Jezus to uczynił. On za tym stoi. Jestem żywym tego dowodem. Amen.